Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
10 minut po 14, koniec zimy, początek wiosny to najlepszy czas, by myśleć o projektowaniu ogrodu. Mamy właśnie czas, żeby nie planować go pochopnie, żeby przejrzeć oferty projektantów, a może właśnie samemu podjąć się zaprojektowania. W Ekosferze poradzimy dziś, na co trzeba zwrócić uwagę, by ogród był i funkcjonalny, i bezobsługowy prawie, niedrogi, także i w wykonaniu, i w utrzymaniu, no a zarazem pełen zadbanych roślin i piękny o każdej porze roku. Niełatwo to wszystko pogodzić. Zapraszam do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
A gościem w studiu jest dzisiaj Anna Mitrosz, projektantka ogrodów, a także Piotr Gwoździej, szkółkarz i właściciel gospodarstwa ogrodniczego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak wyglądają polskie ogrody dzisiaj?
Polskie
ogrody. Czy coś się zmieniło? Czy jest też moda taka na ogrody?
Tak, zdecydowanie jest moda na ogrody. Wręcz ogród stał się wizytówką domu i w dużym stopniu możemy jakby określić, kto jest właścicielem posesji na podstawie ogrodu. Tak, więc ewidentnie ogrody stają się coraz bogatsze, coraz ciekawsze, coraz bardziej dopasowane do architektury. Też często da się określić, w którym momencie, w jakim roku ogród mniej więcej, przynajmniej przedział czasowy, został założony. Widzimy mody roślinne i to naprawdę w dużym stopniu możemy powiedzieć, tak, jaka moda w danym momencie była, które gatunki były sadzone. Widzimy też, że w pewien sposób nawet ogrody stają się takim elementem statusu społecznego, tak? Jak widzimy przecudne duże okazy, które się pojawiają raptownie, no to wiemy, że gdzieś tam inwestora fantazja poniosła i warto takie rośliny właśnie gdzieś też w ogrodach sadzić. Zauważalne. Jeżeli w ogóle mówimy o polskich ogrodach, to też trzeba wziąć pod uwagę taki znaczny rozwój kultury ogrodniczej. Znaczny rozwój jakby promowania w ogóle roślin, ogrodnictwa. Też tutaj duży wkład miał Związek Szkółkarzy Polskich. Właśnie rośliny nagradzane pojawiają się w ogrodach, więc to jest naprawdę bardzo piękne i ambitne podejście.
Tak, bo jeśli mamy duży wybór w szkółkach, prawda, to też możemy sobie tak ogród obsadzić, jak chcemy. Kiedyś był mniejszy ten wybór. Były, powiedzmy, 3 rodzaje roślin, które wszyscy musieli kupić.
Znaczy, dołączając się do tej rozmowy, powiem może w ten sposób. Rzeczywiście paleta roślin rośnie, ale patrząc na mapę Polski, my mamy jak gdyby w naszym województwie ten najmniejszy wybór.
A dlaczego?
No niestety warunki klimatu.
Klimat.
Dosłownie klimat.
Nie wszystko u nas rośnie.
Nie wszystko u nas rośnie. Mamy z tym problem.
Magnolia na przykład.
No są takie gatunki magnolii, które rosną dużymi drzewami. W naszych ogrodach białostockich też można to zobaczyć. Ale rzeczywiście są takie, jeżeli są już wyszukane, im bardziej jest to odmiana bardziej wyszukana, tym niestety jest to bardziej wrażliwsza.
Ale na przykład rododendron. Ja pamiętam, że kiedyś nie był tak popularny w ogrodach, a teraz coraz częściej się pojawia w wielu ogrodach. Jest to taka modna chyba roślina. Ja mówię po sobie, więc być może wy macie zupełnie inny pogląd na ten temat.
Rododendrony są wbrew pozorom trudnymi roślinami w uprawie. To, co widzimy w sklepach, z reguły są to rośliny spreparowane przez szkółkarzy.
Dostosowane do warunków.
Tak, i te rododendrony w naszym województwie praktycznie rzadko są produkowane. U nas są one sprzedawane. W marketach widać bardzo soczystą zieleń tych rododendronów, ale po prostu to do nas przyjeżdża. Jest to po prostu biznes. To jest biznes na dużą skalę i szkółkarze, którzy promują różne te odmiany, właśnie w ten sposób zarabiają pieniądze. Oczywiście klienci, nie powiem, że się na to nabierają, ale też chcą w tym uczestniczyć, chcą mieć te nowości. I to kupują i mają z tego frajdę. I o to chodzi.
Ja mam dobre doświadczenie, jeśli chodzi o rododendrony tutaj w naszym klimacie. Znam ogrody, w których naprawdę pięknie rosną. No właśnie, czy one dobrze generalnie rosną? No bo ja mówię ze swojego doświadczenia. Natomiast jest to trudna roślina?
Rododendron tak, wymaga w naszych warunkach okrywania. I no, pod tym kątem można powiedzieć, że to jest trudność. No, mi się zdarza proponować moim klientom, jeżeli rozmawiam, to na zasadzie dosadzania tych roślin w miejsca już osłonięte. Więc jak gdyby no, pod kątem tym, jeżeli na początku zakładamy ten ogród i ta roślinność nie ma osłony, liczmy się z tym, że musimy nad nią dużo pracować, żeby się utrzymała.
A mówimy teraz właśnie o tej modzie na ogrody, o rodzajach ogrodów. No właśnie, jak wygląda polski ogród? No bo znamy ogrody francuskie, wiemy jak angielski wygląda, warszawski nawet wiemy też, tutaj potem rozszerzymy ten temat. Natomiast taki, gdybyśmy mieli ogród polski powiedzieć.
Gdybyśmy mieli patrzeć jakby na ogród historycznie i na tradycję ogrodów, to taką cechą, która gdzieś tam przez pokolenia była widoczna w polskich ogrodach, to ogród polski był często w dużym stopniu ogrodem użytkowym, czyli łączono rośliny ozdobne z roślinami użytkowymi właśnie przez to, że wiadomo, że Polska gdzieś tam uczestniczyła w wojnach, tak, i wiele powstań, więc ten
była
głód,
bieda.
Tak, bieda. I ogród polski oprócz przepięknych rzeczy zawsze musiał mieć coś, co można byłoby zjeść. I właściwie wcale to nie ujmuje uroku, tak, bo teraz nawet w ogrodach promowanych przez Holendrów czy przez Anglików wszędzie pojawiają się gatunki, które są nadające się do spożycia, tak, część roślin właśnie użytkowych, miesza się, łączy się razem z roślinami ozdobnymi. Więc na pewno ogród polski powinien zawierać rośliny, które owocują albo mają jadalne inne części. Jeżeli mówimy o ogrodzie polskim, to tak jak wspomniałam wcześniej, widzimy na przestrzeni lat, jak ewoluuje, tak? I myślę, że to też wynika z tego, że mieliśmy okres takiego czasu, kiedy byliśmy zamknięci, tak? Odcięci od reszty świata i każdy, kto mógł przywieźć jakąś nowinkę o jaskrawym liściu albo ciekawszą roślinę, więc sadził w ogrodzie i stąd też takie chyba zamiłowanie do takich ogrodów kolekcjonerskich. Więc gro polskich ogrodów to są ogrody kolekcjonerskie, czyli sadzimy mnóstwo gatunków, im więcej, tym się bardziej podoba. Najlepiej w ogóle, żeby była gama kolorystyczna całkowita, od białego przez czerwień, szary i wszystko. Więc często właśnie jest takie podejście. To są tak zwane ogrody kolekcjonerskie, one też mają swój urok. I też gdzieś tam się odnajdują w otoczeniu. Natomiast już widzimy od jakiegoś czasu taką selekcję, tak, że pod ogród jest dopasowany pod architekturę. Czyli jeżeli budujemy nowoczesny dom, proste formy, wtedy wprowadzamy rośliny o formach geometrycznych i na przykład w połączeniu z roślinami lekkimi typu trawy. Jeżeli w ogóle myślimy o ogrodzie polskim, to też trzeba wziąć pod uwagę, że u nas jest olbrzymia moda na tuję. Jednym się to podoba, innym nie. Niemniej jednak na to trudno znaleźć ogród bez tuj. My promujemy nasze rodzime gatunki. Można kupić fantastyczne świerki, między innymi właśnie u Piotra. Fantastyczne świerki ze Świerka Pospolitego wyprowadzone formy, tak? Czyli gatunki, które występują w otoczeniu. Tak samo sosny. Nasza sosna pospolita, też przepiękne odmiany udaje się nam właśnie dzięki Piotrowi sprowadzić.
Które mogą zastąpić tuję, tak?
Tak, fantastycznie. I świerki, ja zdecydowanie gdzieś tam promuję świerki, bo to jest nasz gatunek, tak?
Ja a propos tuj, wcale tuje są bardzo wdzięczne, ale są dlatego tak popularne, bo są bardzo użytkowe.
Proste w obsłudze.
Tak jest wiele rodzajów tuj, prawda? Bo są i różne kolory tuj.
Tak, ale standardowo powiedzmy ten tuja szmaragd, jak ja tak patrzę na przekrój sprzedaży tej rośliny, rzeczywiście ona wiedzie prym. I powstała gdyby jej wersja, czyli już teraz wycinane różnego rodzaju bryły, czyli spiralki, kuleczki, bonsai ala, coś takiego. I tuja ma dlatego te powodzenie, ponieważ jest prosta w obsłudze, jest wytrzymała, tania, dostępna praktycznie w każdym sklepie ogrodniczym, nawet tym najmniejszym. I stąd ta popularność. Owszem, może się znudzić, ale mam wrażenie, że ci, którzy początkują w tej branży, czyli ze swoim ogrodem, to od tego zaczynają. I to jest jak gdyby ten pierwsza styczność z własnym ogrodem, ta roślinność, czyli tuja szmaragd.
Tuja nas nie zawiedzie na razie po prostu.
No nie, jest na nasze warunki jest bardzo właśnie poręczna. Zajmuje mało miejsca, wysokość jest regulowana.
Szybko barwa, rośnie, można
barwa
przyciąć
soczyste.
Na różne
tak
kształty.
Jest, tak jest.
Także no, w zasadzie... Plusy ma bardzo dużo plusów.
No natomiast projektanci chcą trochę ten akcent przełożyć na inne rośliny, co jest słuszne. Ja też uważam, że inne
I stąd
rośliny.
Pani Ania, projektantka,
mówi o też, innych roślinach. Tuje też projektujemy, jak najbardziej. Natomiast jakby w miejscach, w których są, jest to najwłaściwszy wybór, tak? Natomiast na przykład Piotr ma bardzo ładny świerk Cupressinae kolumnowy i on się też świetnie nadaje na żywopłoty. Jest to nasza roślina, Świerk Pospolity, na tereny wilgotne, gdzie na przykład tuja, okej, świetnie rośnie prawie na wszystkim, a nie lubi stagnującej wody, tak? A świerk pospolity, czyli ten świerk zielony, on jest rośliną terenów zalewowych, ma system korzeniowy powierzchniowy i na przykład jeżeli mamy mokrą działkę, no to właśnie świerki będą bardzo dobrze rosły. Natomiast jakby tuja piękna, okej, natomiast jeżeli będzie nam zalewało wiosną, a teraz wiadomo, że budują się domy często gdzieś tam w terenach takich łąkowych, no to nie będzie tak lubiła. A świerk czyli, bardzo.
Czyli generalnie
chociaż nie... trudno go dostać, więc też trzeba tak. wiedzieć, u kogo zamówić, tak? Wcześniej zapytać.
Czyli nieważne, znaczy, czyli nie rezygnujemy z tuji, ale
nie rezygnujemy.
Promujemy polskie rośliny, polskie drzewa.
Występujące, jakby gatunki występujące na naszym terenie, tak? Wiadomo, że gdzieś to też jest promowanie naturalnego środowiska i wprowadzanie form szlachetnych gatunków dziko występujących.
Czego nie ma już w polskich ogrodach?
Wody.
Mhm.
Nie, jeżeli
ale
chodzi...
to z powodu braku wody na świecie, czy po prostu odchodzimy od oczek wodnych,
tak
od basenów?
Właśnie...
Odchodzimy od oczek
tak,
wodnych.
Odchodzimy od tego. Mhm. Dlatego, że klienci stają się wygodni.
To jest oczko wymaga dużo pracy.
Tak jest. I raczej widzę ten kierunek, że jak obserwuję producentów tego typu asortymentu, związanego właśnie z wodą, jakieś kaskady i tak dalej, tego typu, to raczej są to gotowe produkty, całe. To jest cały, gdyby kompletny system typu pompa, pojemnik, wypływ wody, wszelkiego rodzaju orurowanie.
Ale gotowiec taki, który przywozimy do ogrodu, wstawiamy i...
Tak jest, tak.
Natomiast to nie jest tak, że całkowicie rezygnujemy z tej wody pluszczącej czy takiej przyciągającej na przykład żaby.
To, problem w mieście jest taki, że trzeba mieć teren, żeby tego typu obiekty zakładać. Natomiast jeżeli ten teren mamy już ograniczony, typu szeregówka, mniejsza powierzchnia, więcej przeznaczamy na dom, na jakieś pomieszczenie dodatkowe. Ogród jest tym dodatkiem, który został nam jak gdyby do zaaranżowania. No woda jest fajna, ale zajmuje też przestrzeń i klienci zauważyłem, że się wycofują z takich pomysłów. Po pierwsze one są droższe, jako drogie w wykonaniu. Po drugie obsługa tego, jak gdyby ten pomysł zabija. Jeżeli są pomysły realizowane takie, to raczej uważam, że to jest wcześniej rozrysowane, omówione przez projektantów, wtedy to ma jak gdyby sens. Ale gotowe jak gdyby założenie z jakiejś firmy konkretnej.
A baseny? Ja z dużą zazdrością patrzę na programy na Karaibach na przykład, gdzie są domy czy ogrody na Karaibach, gdzie są przepiękne baseny. W Polsce nie ten klimat.
No jest taki pomysł tych basenów, znaczy to są takie stawy użytkowe, bym powiedział. One posiadają filtry. Są to niestety droższe rzeczy na zamówienie. Specjalnie to jest opracowywane. Jak gdyby można powiedzieć, to jest dodatkowa budowla. Czyli to z tym ogrodem to jest tak... To dużo pieniędzy zjada, o tak mogę powiedzieć.
No tak, poza tym taki basen to dosyć krótko w ogrodzie może być użytkowany, no bo ile my mamy tego lata? 2-3 miesiące takich temperatur, żeby nie było nam zimno chyba, a znowu podgrzewany jest bardzo drogi. No, czy się mylę?
Więc dlatego mówię, że są te pomysły łączenia tych oczek wodnych z użytkowo, z takimi basenami
użytkowymi.
Tak jest. Mhm. I to jest takie trochę wkomponowane, więc... Kwestia obiektów, kwestia wielkości, jeżeli dysponujemy terenem, rzeczywiście możemy różne ciekawe rzeczy tam zaprojektować i później stara się to realizować, nawet przez lata. Kwestia pomysłu, kwestia wcześniejszego ustalenia z projektantem, narysowanie tego i trzymanie się jak gdyby celu i realizacja tego. No, kto ma pieniądze, wszystko można. Kwestia, jeżeli już mamy mniej tych środków, możemy to realizować przez lata lub stosować takie substytuty. Ja się spotkałem na przykład z wodą, na zasadzie tak zwanego suchego potoku, czyli coś, co imituje, że tam niby woda płynęła, czyli użycie jakiegoś usypania górki, wysypania jakimś kamieniem innego koloru. Powiedzmy, sugeruje to, że tam woda teoretycznie powinna być, ale to jest suche. Tak? Po prostu bawimy się...
Ale to nie jest to, moim zdaniem.
No, można z głośników też puszczać wodę. Ja słyszałem, w sklepach są puszczane dźwięki ptaków, więc...
No tak, ale nie idźmy w tym kierunku, proszę.
No co kto lubi.
No tak, co kto lubi, oczywiście. O gustach się nie dyskutuje. Pani Aniu, a z basenami tutaj pani jako projektantka ogrodów?
Jeżeli w ogóle chodzi o baseny, to rzeczywiście trzeba mieć jakiś zapas tak, finansowy, żeby basen utrzymywać. Mamy klientów, którzy rzeczywiście mają baseny i tak jak się orientuję, są używane od maja do września. Jeżeli są zadaszone i ta woda się potrafi nagrzać, tak? Tak jak troszeczkę jak w szklarni, to nawet bez podgrzewania wiem, że rodziny korzystają. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że żaby bardzo lubią i znajdą miejsce, żeby wejść. Więc zanim inwestor może wejść do basenu, to musi wybrać liście, nawet jeżeli ma skimery, musi wybrać żaby. Może nie wszędzie, ale rzeczywiście tak jest. Więc jakby obsługa basenu dość dużo czasu zajmuje.
Nikt jeszcze nie wymyślił basenosauny?
Basenosauny chyba. Nic o tym nie słyszałam, ale sauny są w ogrodach. Są sauny w ogrodach, tak. Natomiast jakby alternatywą dla basenów pomału staje się jacuzzi ogrodowe. Z tego, co się orientowałam, to już od 20 tysięcy można zainstalować bardzo porządne, w ogóle z obudową, z filtrami.
I używane też tylko przez ciepłe miesiące, czy na przykład
może woda
zimą?
Być podgrzewana. Więc na pewno to, jeżeli w ogóle chodzi o wodę w ogrodzie, to my gdzieś jakby często stosujemy takie minimalistyczne rozwiązania, jeżeli chodzi o wodę. Rzeczywiście, jeżeli mówimy o oczkach wodnych, to one wymagają bardzo dużo nakładu pracy albo mocnego przymrużania oczu i nie zauważania, tak, że tam jest wykwit glonów, że woda nie jest szklista. Byśmy chcieli oczywiście wodę mieć szklistą. Jakby można w dużym stopniu utrzymać wodę w takiej kulturze, w dobrej barwie, tak, ale to musi być duża ilość roślin filtrujących, czyszczących. No i wiadomo, że woda musi wędrować, czyli nie może stać w miejscu. Wymaga to pewnego rodzaju nakładu pracy i dbałości. Nie da się zajrzeć do oczka raz na miesiąc i ono będzie ładne. Nie. To jest tak troszeczkę jak ze zwierzątkiem, tak? Że oczko żyje i wymaga pracy. Jeżeli w ogóle chodzi o wodę w ogrodach, to mamy teraz taką tendencję bardziej minimalistyczną, więc formy geometryczne, z których woda wypływa, typu kula, typu... Wylewka ze ściany, tak, czyli ściany wodne. Można kupić gotowe elementy. Są firmy, które gotowe elementy naprawdę bardzo dobrej jakości produkują pod wymiar, tak, do danego miejsca, jeszcze z lustrem, więc są...
Oświetlane, kwestia na czujki, można
tak,
na czujkę mieć.
Ruchu, tak. Więc są takie minimalistyczne rozwiązania, że tą wodę rzeczywiście mamy, ona płynie, jeżeli jest jakby system wyłączony, nie widzimy jej, więc słońce nie dochodzi, nie zielenieje. Sprawdzone. My gdzieś tam promujemy kule granitowe, to się nam sprawdza i naprawdę pięknie wygląda w ogrodach. Prosty element, prosty montaż. Więc woda tak. Jeżeli w ogóle chodzi o wodę, to też gdzieś tam dobrze jest mieć jakieś poidełko dla ptaszków, tak? Więc ja mam takie nastawienie pro natura i gdzieś tam staramy się, żeby też zwierzęta mogły korzystać z ogrodu. Więc woda w pojemniku, w ukrytym miejscu, gdzie kot nie dojdzie, albo piesek, tak? Żeby te ptaki mogły korzystać. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o oczka, to tak naprawdę rozsądnie i raczej idziemy w kierunku stawów. I tu Piotr wspomniał o stawach kąpielowych i rzeczywiście jest możliwość założenia stawu kąpielowego. Natomiast tak wymaga inwestycji dużej, przeanalizowania sytuacji i jest to rzeczywiście początkowo, jest to duży nakład i dość dużo opieki, zanim te rośliny osiągną właściwą wysokość. Jest to możliwe. Mamy taki staw kąpielowy i muszę powiedzieć, w naszych ogrodach, że woda jest niezła, ale jeżeli myślimy, że jest to taka woda jak w wannie, to nie. I nawet nie jest.
W filtrowanym basenie...
Jest czystsza. Wiadomo, że tam się wrzuca tabletki z chlorem, no i woda ma zapach, ale jest czystsza. I nie jest to też woda w stawie kąpielowym taka jak na jeziorach na Mazurach, tak? Więc to nie liczmy jakby na to, że to aż tak czysta woda. Niemniej jednak... Pięknie to wygląda, jest plaża, można zejść, mamy część z roślinami czyszczącymi, część właśnie plażową, ale nadal to jest jakby staw, tak?
No właśnie to słowo staw tak sugeruje, że tam jest trochę zwierząt i roślin.
Tak, tak,
więc
tak.
Więc jak to się ma do tego chloru, który się wrzuca?
Do stawów kąpielowych się nic nie wrzuca w sensie chemicznym.
Naturalnie,
tak. Mikroorganizmy możemy dodawać. Naturalnie rośliny oczyszczają i stąd ta woda jest naturalnie czysta, nie jest aż tak przejrzysta.
Zanim jeszcze zagramy piosenkę, powiedzmy, czy ogród można zakładać o każdej porze roku?
Ja mam takie powiedzenie. Tak, dopóki można wbić szpadel w ziemię. No, wynika to z naszych warunków klimatycznych i z reguły ogród, znaczy zakładanie ogrodu nam się kojarzy z wysadzaniem roślin, z roślinami w ogrodzie. No więc jeżeli ziemia jest zmarznięta, no to...
No tak, rośliny się nie uchowają po prostu.
No nie ma jak.
A inne rzeczy takie, które jeśli nie mamy ogrodu, a zamierzamy go zaprojektować?
Czyli zima jest po to, żeby się zastanowić...
Przemyśleć, rozrysować
od strony technicznej, gdyby nad tym wszystko się dowiedzieć, zebrać fundusze, omówić terminy, zaklepać terminy fachowców i po to jest jak gdyby okres zimowy. Natomiast lato jest po to, żeby to wszystko wykonać.
To my za chwilę sobie porozmawiamy po piosence o tym, ile kosztuje zaprojektowanie ogrodu przez projektanta, a potem już będziemy mówić, co zrobić samemu.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
O projektowaniu ogrodów rozmawiamy dzisiaj w Ekosferze. Gośćmi są Anna Mitrosz, projektantka ogrodów, i szkółkarz Piotr Gwoździej. No właśnie, można samemu zaprojektować ogród, a można zlecić to projektantom ogrodu. No właśnie, to może zaczniemy od tego, jak wygląda to zlecenie, jak wybrać odpowiednią firmę, gdzie szukać, czy dużo jest takich firm?
Generalnie jest bardzo dużo firm, które projektują w Białymstoku i tak jak ja gdzieś obserwuję, to każdy jakby ma swoje upodobania, tak? I też gdzieś ten swój styl. Projektant powinien być dobrany w taki sposób, żeby na pewno ta komunikacja była dobra. To jest podstawa, tak? Żeby umieć się wzajemnie gdzieś tam zrozumieć i wyczuć zapotrzebowanie.
Ale na przykład pani Aniu, jak pani dostaje zlecenie, przyjeżdża pani na miejsce i całkowicie nie zgadza się pani ze stylem, z poglądami, z propozycjami osoby, która chce zrobić ogród. To zrobi pani ten ogród, czy mówi nie? Nie, nie zgadzam się, nie podoba mi się to, nie w zgodzie z naturą i tak dalej.
Generalnie jest tak, że zawsze na początku staram się zrozumieć i obserwuję miejsce. Więc podstawową rzeczą jest jakby zrozumienie miejsca. W zależności od tego, jakie jest otoczenie, jaka jest architektura, też jaki rodzaj podłoża, co widzimy w tle, ile jest rzeczy do ukrycia, ile ta działka ma atutów, plus wymagania inwestora. I zwykle udaje się opracować taki projekt, który jest satysfakcjonujący dla wszystkich, tak? Moim zadaniem jest stworzyć
kompromis,
możliwie najbardziej ambitny, ale uszyty na miarę, czyli realny do zrealizowania, realnie mogący zaistnieć i funkcjonujący jakby w tej przestrzeni, tak? Bo wiadomo, że mamy działki gliniaste, gdzie część roślin nie będzie rosła, mamy działki z bardzo ubogim podłożem piaszczystym, z dużymi sosnami, no i tam już jest cała gimnastyka, co będzie rosło, tak, w tym miejscu, plus jeszcze aspiracje inwestorów. Więc na pewno każdy projekt musi być uszyty na miarę, tak? Tak jak dobry garnitur. Musi być dopasowany do stanowiska, do osoby. Jeżeli się spotykamy z inwestorem, to zwykle pierwszy raz jest właśnie na posesji. Staram się dowiedzieć jak najwięcej, jakie są potrzeby inwestora, jakie są plany, ile osób, czy są uczulone osoby, czy są dzieci, ile możemy spędzić czasu na pielęgnacji ogrodu. Też architektura ma bardzo duże znaczenie, bo nie do każdego domu dany typ roślin będzie pasował. Oczywiście podłoże to tutaj jest jakby bardzo ważną rzeczą, bo tak jak Piotr wspomniał o rododendronach, to na ziemiach gliniastych jest to niekończąca się walka, tak? Można zaprojektować, z tym, że nakład jest
można
jakby duży.
Można walczyć, ale po co?
Można walczyć, ale to też jakby są sposoby, żeby uniknąć takich niepotrzebnych stresów, tak? Też trzeba wziąć pod uwagę jakby nakład finansowy, który inwestor chce przeznaczyć. Część roślin możemy zaprojektować naprawdę wspaniałych naszych rodzimych gatunków, które nie są drogie i są efektowne. Jeżeli są takie pomysły bardziej kolekcjonerskie albo chcemy mieć coś wyjątkowego, to też jak najbardziej i większe rośliny i rośliny miniaturowe większych rozmiarów możemy i zaprojektować i posadzić. I ogród jakby przez to jest ciekawszy, jest od razu efektowny. Natomiast zdecydowanie wymaga takiego patrzenia naprzód w dużym stopniu. Tak? Ten ogród musi wyglądać dobrze już po założeniu, ale też za 10 lat. Jakby uważam, że najlepszym sprawdzianem dla ogrodu jest zobaczyć go za 10 lat, za 15 i widzimy, tak, że to był fantastyczny pomysł, a ten można było troszeczkę okroić. Tak? Zdecydowanie czas jakby weryfikuje. weryfikuje. Plus warunki właśnie klimatyczne. Są przecudowne rośliny, które naszych zim, nawet ta zima, no niby nie była ostra, ale tak jak ja teraz obserwuję, jest mnóstwo roślin poparzonych. Właśnie tymi ostatnimi 3 tygodniami, tak? Było wszystko pięknie, ja byłam zachwycona, a teraz patrzę, są liście poparzone. Właśnie przez te spadki temperatur, nagrzewanie słońca, tak wcześniej mokro. Więc jakby to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Plus jeszcze taki element, który dla mnie jest gdzieś wewnętrznie ważny, żeby każda osoba, każdy mieszkaniec tego ogrodu, żeby znalazł coś dla siebie, tak? Czyli i mamy osoby starsze, tak? I osoby, które lubią warzywniki i kogoś, kto kocha na przykład formy karłowe iglaków i dzieci, które muszą mieć swój plac zabaw i najlepiej poziomkę, którą można zjeść. No i piesek musi mieć swoje miejsce, czyli musi pobiegać wokół ogrodzenia, to też trzeba wziąć pod uwagę. I dla kota koci miętka. Więc jakby każdy domownik dobrze, jeżeli znajdzie swój kawałek nieba w tym ogrodzie.
Czy są jakieś takie nierealne pomysły, z którymi pani się zderzyła jako projektant ogrodów, które no, dobrze byłoby, żeby słuchacze usłyszeli, żeby nawet coś takiego od razu wyeliminować?
Wydaje mi się, że jeżeli mamy marzenia, to na pewno warto przynajmniej spróbować je zrealizować. Czy nierealne? Tak naprawdę ponoć wszystko, co człowiek wymyśli, jest realne, więc
przesadza
trudno.
Przesadza się w Polsce stare drzewa?
Przesadza
duże?
Się, tak. Jeżeli
mamy
są,
już taki
tak,
sprzęt?
Mamy sprzęt taki. No, stare duże to pytanie, czy ono ma 30 lat, czy 130 lat?
No 130 na przykład. Widzimy czasami na filmach zagranicznych.
Próby są, ale
jak właśnie, a w Polsce to do tej pory nie było, no niewiele było o tym słychać.
Miasto Białystok, z tego co wiem, podejmowało tego typu próby. Niektóre udane, oczywiście nie tak stare drzewa. Znaczy,
no już przesadziłam z tym 130, no ale takie 80-letnie.
Więc ja mówię, próby są, tylko pytanie o koszty tego i czasami się okazuje, że te koszty...
Jest to po prostu na razie zbyt drogie, bo możliwości się, że, są.
Tak, możliwości techniczne są, ale okazuje się, że taniej jest kupić roślinę już taką przygotowaną, szkółkowaną, niż ponosić tak duże ryzyko, że mimo całych wydanych tych pieniędzy na przesadzanie, okazuje się, że ta roślina po jakimś tam czasie niestety nam ginie. Więc...
Nawet takie duże drzewo, które tak pięknie się uda wykopać jakimś specjalnym sprzętem bo na przykład z dzieciństwa pamiętamy gdzieś jakąś lipę, pod którą siedział nasz dziadek na przykład
tak,
i chcemy mieć u siebie w ogrodzie.
Same przesadzenie to jest, no nie wiem, czy to jest połowa sukcesu, bo większa ta część tej połowy, to jest pielęgnacja tej rośliny po przesadzeniu przez kilka lat. To są naciągi, to jest sukcesywne.
A przysłowie mówi, że starych drzew się nie przesadza.
No ja bym się tego raczej trzymał.
No ale możliwości takie już są.
Techniczne jak najbardziej są, bo znaczy przesadzanie roślin jako takich, to możliwości są, ale tak jak mówię, produkcja szkółkarska, wszędzie jest postęp, nawet w tej branży i rośliny już tak starsze są dostępne, które można kupić. Rośliny kosztują po kilkadziesiąt tysięcy złotych nawet za sztukę i takie rośliny można jak gdyby i sprowadzić, można znaleźć w Europie, jesteśmy w Unii, więc w sumie ten rynek też jest dla nas otwarty i są takie rośliny dostępne. Kwestia wiedzieć, do kogo się zgłosić i określić ryzyko przyjęcia tej rośliny. Pamiętajmy, że my mamy najgorsze warunki w Polsce, natomiast Polska Zachodnia sobie lepiej w tym temacie radzi i tam jest więcej tego typu inwestycji i realizacji, które się udają. U nas są one pojedyncze, bardzo rzadkie i każdy tak naprawdę obserwuje z jakim skutkiem. I na podstawie tych obserwacji dopiero później się potencjalni nowi klienci decydują, czy w to iść, czy nie.
Wróćmy jeszcze do projektantów ogrodów i do tych umów, jeżeli zamawiamy projektanta ogrodu. Mówiliśmy o tym, że przyjeżdża projektant na miejsce, że dogaduje się z kimś, kto inwestorem, tak?
Tak, tak.
Z kimś, kto marzy o swoim ogrodzie. I co dalej? Jakie są techniczne takie etapy? Podpisuje się umowę, rysuje się projekt,
tak.
Wymierza się działkę.
Więc pierwszy moment właśnie to jest spotkanie na działce i określenie jakby sytuacji. Później zapraszamy inwestorów do biura i rzeczywiście ustalamy szczegóły i podpisujemy umowę. W momencie, kiedy jest umowa podpisana, od razu ustalamy termin inwentaryzacji, czyli jedziemy na działkę, wykonujemy pomiary. Jeżeli trzeba, to oczywiście pomiary wysokości, określamy rodzaj podłoża, fotografujemy i dom, i przestrzenie, żeby możliwie największą dokumentację zebrać. Potrzebny jest też plan zagospodarowania terenu, czyli to jest pierwsza mapa projektowa w teczce projektowej.
I to musi dostarczyć osoba, która zakłada ogród.
Tak. Inwestor powinien to dostarczyć. My możemy wykonać jakby we własnym zakresie pomiary, ewentualnie zlecić geodecie. Z tym, że zwykle jest ten plan, tak, jest dostępny. Jak wykonamy już inwentaryzację, mamy taki czas właśnie na przemyślenie, na przygotowanie koncepcji. I w tym momencie przygotowujemy szkic na podstawie notatek, zdjęć, też analizujemy sytuację architektoniczną, też zastanawiamy się nad takimi rzeczami jak droga, sprawdzamy, czy tam będą jakieś inne jeszcze rzeczy, tak, słupy, to wszystko gdzieś trzeba ująć. Też staramy się zawsze dodać jakiś taki element...
Wow.
Tak, wow, dobrze mówisz.
Gratis.
W sensie takim artystycznym, tak? Żeby było coś takiego w tym ogrodzie, co przyciągnie oko, tak? Czyli oprócz cudownych roślin, oprócz nawierzchni, oprócz światła, to warto jest wstawiać do ogrodu elementy, które będą odróżniały od reszty. Więc zawsze proponujemy, nawet dobrze dobrana ławka jest wspaniałym elementem, tak? I to jest rzecz jakby niekoniecznie droga, prosta do nabycia, bo mamy bardzo dużo teraz różnych ławek. Natomiast tak jak zauważyłam i to, co mówią nam inwestorzy, to w ogóle ławeczka, nawet jak się na niej nie siedzi, to ma jakieś znaczenie takie symboliczne, tak? Że w ogrodzie powinna być ławka. Oczywiście większość osób bardzo dużo pracuje, siada na tę ławkę 5 razy w roku, ale ławka jest, tak? Więc gdzieś tam dobieramy. Też jesteśmy w stanie zaprojektować albo wskazać, tak? Gotowe elementy, bo jest coraz więcej, typu na przykład wiata, tak? Typu kompostowniki. Bardzo mi to cieszy, że można kupić gotowy kompostownik, tak, który wygląda estetycznie. Też tak jak w którymś programie rozmawiałyśmy o ogrodach warzywnych, że są gotowe kwatery drewniane do zakupu. Tak. I to też możemy klientom wskazać. Mamy sprawdzone oświetlenie w tej chwili. Mamy bardzo dużą gamę i naprawdę od cen prawie że symbolicznych po wspaniałe odlewy historyczne, w zależności jaki jest ogród, po lampy nowoczesne. Tak. Więc dużo takich elementów jest naprawdę bardzo dobrych, już można nabyć i staramy się gdzieś to w koncepcji ująć. Później spotykamy się z inwestorem, inwestor koryguje razem z nami i też jakby pierwszą tą mapę przekazujemy i dajemy czas też na oddech, tak? Bo wiadomo, że każdy musi się gdzieś tam oswoić, przeanalizować, obejrzeć i później dopiero jest moment oddania projektu. W zależności od tego, jaki mamy rodzaj podłoża i jaka jest sytuacja gdzieś tam glebowa, duże rzeczy można poznać po roślinach wskaźnikowych, to też gdzieś tam albo pobieramy próbkę i niesiemy na badania, albo to jest kolejny etap. Ale okazuje się, że przez to, że jest dużo ziem nasypowych i często działki są w przeróżnych miejscach, czasami nawet inwestor nie ma pojęcia, gdzie kupił ziemię, tak? Więc tą ziemię badamy. Jest to prosta rzecz. U nas jest stacja badawcza na ulicy Ogrodowej, to jest państwowa instytucja i naprawdę...
I to kosztuje grosze, to są bardzo...
Kosztuje grosze, natomiast pomoc bardzo duża. Nawet jeżeli zbadamy tą glebę, to nawet w przyszłości, projektując rośliny, czy sadząc rośliny, mamy już jakieś wytyczne, tak? Czyli jeżeli wiemy, że jest za wysokie pH i ono będzie ciągle jakby wzrastało, no to wiadomo, że rododendron absolutnie nie, tak? Bo będziemy raczej skazani w 60-80% na porażkę. Więc na przykład to jest taka rzecz, która jakby dla nas jest ważna. Jeżeli w ogóle chodzi o ogrody, to też staramy się wprowadzać rzeczy nam znane, tak? Czyli jeżeli gatunki, to czy odmiany, to raczej to są rzeczy, które ja znam ze swoich ogrodów. Wiem, że zimują, wiem, że rosną, albo wybieram na przykład gatunek, a nową odmianę. No i oczywiście zasięgam zaraz informacji, tak? Czy coś wiemy, czy kto to wyprodukował, czy to Holandia, czy to jest nasza odmiana, tak? Więc gdzieś tam staramy się, żeby ten ogród miał możliwość funkcjonowania latami.
Czyli projekt ogrodu już po obejrzeniu, po wymierzeniu, tak, po sprawdzeniu robi architekt projekt ogrodu i przekazuje ten projekt. Jaki to jest koszt? Ile to czasu trwa najpierw, zanim koszt?
W zależności od sytuacji, bo projekt ogrodu to może być ogród w Szeregówce, gdzie mamy teren zielony 5x8.
Jest niewielki.
Jest niewielki i na pewno gdzieś to jest krótszy okres czasu, chociaż małe ogrody nie są łatwe. Nie są łatwe, bo musimy się zmieścić z listą życzeń olbrzymią, a przestrzeń nas ogranicza. Ale mamy też ogrody pół hektara, tak? Mamy ogrody na terenach chronionych, typu Park Narodowy. Więc tu są jakby zupełnie inne podejścia. I tu też jest jakby różna rozpiętość cenowa, w zależności od, też od składu projektu. Od ilości map, opisów, czy przekroje są potrzebne, czy musimy mierzyć wysokości niwelatorem, tak?
Odległość docelowa do tego klienta, bo...
To też ma znaczenie, to prawda, tak? Czy jest to 20 kilometrów, czy 120 kilometrów, tak?
To od tak, miasta, tak?
Tak, 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 tak.
To, tam musicie dojechać.
Tak, musimy dojechać i to nie jest jeden raz, tak? Nie jest to jeden raz, jest cała wyprawa, tak?
Czyli a przydomowy taki ogródek średni, standardowy w Białymstoku.
W Białymstoku to są przeróżne standardy, więc jeżeli chodzi w ogóle o standardowe, to tak trudno powiedzieć, tak? Bo tak jak mówię, od Szeregówek, to w Białymstoku też mamy działki, w Białymstoku 4000 metrów i to jest jeszcze Białystok, więc to jest już prawie pół hektara, tak? Więc 2 do 6 tysięcy, tak? To są takie ceny gdzieś tam, taka jest rozpiętość. Natomiast tak jak mówię, co innego Szeregóweczka, co innego pół hektara. I teraz pytanie, co jest na tej działce? Jeżeli mamy spadki terenu w 5 miejscach, jakieś niedogodne wyjazdy, rozjazdy, tak? Musimy pomierzyć wysokości co do centymetra, sprawdzić. Jeszcze do tego musimy wybrać materiały i gdzieś ten materiał musi kolorystycznie pasować do architektury. Więc to jest jakby, no jest to cały proces, tak?
No to tak jak ile kosztuje samochód? No właśnie, jaki samochód, jaki teren?
Zależy, jaki, no oczywiście. Właśnie, no jest... Oczywiście, ale możemy powiedzieć, że mniej więcej od 2 do 6 tysięcy.
Tak, 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 mniej więcej.
Od wielkości, od... Ale Piotr tak...
Znaczy, ja akurat,
nie bardzo jest pewny.
Ja akurat
pewien
jestem
tego.
Tym, który czyta te projekty mniej więcej no i rozmawiam, jak gdyby.
Bo to jest kolejny etap.
No i ja mogę powiedzieć, że no tak, do mnie gdyby, można powiedzieć, trochę trafiają te projekty w sensie doboru roślin, jakie to są ceny, bo... Rzeczywiście projekt jest bardzo ważną sprawą, zauważyłem, jeżeli dotyczy trochę większych przestrzeni. Jeżeli już troszeczkę mamy tą małą przestrzeń, kwestia środków, jakie też dysponujemy, decyduje o tym, czy się decydujemy na projekt i w jakiej ilości tych detali, ile tam musi być ich zawartych, żeby inwestor decydował się. Bo ja mówię, że chodzi o zrozumienie tego, więc jeżeli ktoś ma własną taką wyobraźnię przestrzenną, to ja też w sumie polecam, żeby sam się decydował. Powiem może w ten sposób. Doceniam ludzi, którzy sami się na to decydują, bo mogą mieć frajdę stworzenia ogrodu. Powiedzmy, ja to doceniam. Natomiast rzeczywiście jest tak, jeżeli decydujemy się na projektanta, który to projektuje, na projektantkę, to rzeczywiście możemy mieć z tym łatwiej. Za to płacimy. Mamy mniej z tym problemów. Łatwiej jest nam wtedy znaleźć też wykonawców, ponieważ możemy taki projekt rozdać kilku wykonawcom i oni wtedy mówią, jaki to jest koszt i możemy wybrać. Bez projektu tego nie zrobimy. Więc z jednej strony płacimy i wymagamy, z drugiej strony możemy sami to robić, jeżeli sprawia nam to frajdę. To tak jest z wieloma rzeczami. Jeżeli coś robimy sami, mamy z tego frajdę i chcemy, albo możemy się wkurzyć i machnąć na to ręką i powiedzieć, nie, dziękuję, zgłaszam się do profesjonalistów, niech projektują i później kolejne etapy niech się toczą.
No właśnie, jak to jest, czy każdy projektant ogrodów współpracuje ze szkółkarzem? Jak to jest? Czy firma, jak się ma firmę projektującą ogrody, to od razu się zapewnia też wykonanie tego ogrodu?
Jeżeli w ogóle chodzi o mnie, to my również wykonujemy ogrody, natomiast współpracujemy ze szkółkarzami i też jakby znając temat, wiemy, kto dobrym materiałem dysponuje, wiemy, od kogo rośliny dobrze zimują, tak? Też jakby znając się osobiście, tak, to znamy całą historię tych roślin, możemy się dowiedzieć więcej, tak? Czy były szkółkowane, czy były wykopane. Też możemy zamówić pewne rzeczy, możemy, jakby mamy swoje jakby promowane gatunki, sprawdzające się nam gatunki i współpracując właśnie ze szkółkarzem, jesteśmy w stanie ustalić, tak? Że warto by było na przykład, gdybyście państwo mieli, czy wyprodukowali większą ilość, bo mi się to sprawdza, wiem, że jest dobra roślina, tak? I na pewno przez X lat będę korzystać. Jeżeli w ogóle chodzi o szkółki, to generalnie ja zawsze promuję tutejszych szkółkarzy, bo wiem, że mnie gdzieś tam mentalnie nawet starały się nie zawieść, bo jesteśmy stałymi klientami, tak? Wiem też, że Białystok nie jest dużą społecznością, wszyscy wszystkich znają, więc te rośliny też gdzieś muszą być super, tak? Muszą być super i wiadomo, że nasze rośliny są zahartowane, czy zostały nakryte, czy nie zostały nakryte. Czy też obserwują szkółkarze, jak sadzą sadzonki, to obserwują, jak one znoszą zimę, czy chorują na choroby grzybowe, czy obficie kwitną, czy jeżeli na przykład mają matecznik, jak ten matecznik się zachowuje. Więc generalnie tak. Nie wiem, czy wszyscy projektanci współpracują, bo to też zależy od podejścia, tak? Czy tylko oddajemy projekt, czy też jakby chcemy ogród ogarnąć w całości. Czy chcemy go wykonać, chcemy nim się potem zaopiekować i chcemy obejrzeć go za 10 lat, tak? Więc tutaj ta linia porozumienia na pewno musi być. I myślę, że to jest w ogóle bardzo dobra taka współpraca, tak? Bo wchodzą nowe gatunki, może odmiany, bo gatunki to wiadomo, że botaniczne gdzieś tam istnieją, z tego się wyprowadza odmiany. I szkółkarze już wcześniej o nich wiedzą, jeszcze przed projektantami. Czasami coś jest jeszcze nie jest w sprzedaży, ale już wiadomo, że za 3 lata będzie, bo jest na to na przykład patent, tak? I już szkółkarz wie, czy to jest odporne, a jak to się zachowuje, a jak wygląda na mateczniku. I na przykład dla mnie to jest bardzo ważna uwaga, bo tak jak mówię, i tak naszą pracę, moją pracę weryfikuje czas, tak? Czyli jakby najlepszą uważam, że reklamą jest dobrze wykonany ogród, który można pokazać inwestorowi i też nawet jakby zapytać go, tak? Jak mu się funkcjonuje z tym miejscem. Jeżeli...
No właśnie ja mam pytanie teraz do Piotra, bo ty wykonujesz jakby te ogrody. Do ciebie trafiają te projekty. Czy one, projekty projektantów, architektów, ogrodów są w miarę realne w stosunku do tego, co ty potem musisz zrobić?
Może powiem w ten sposób. Ogólnie chodzi o to, że zajmuję się roślinami. Wykonywanie ogrodów jest tak trochę przy okazji. To wynika ze specyfiki sklepu ogrodniczego. Chodzi o to, że klienci kupują rośliny jakieś powiedzmy nietypowe, duże, ogromne. To chcą przy okazji, żeby ktoś im tą usługę jak gdyby wykonał. I wówczas skracając ten czas, dokonujemy tego, czyli klient kupując od razu też jest jakaś usługa i z tego się jak gdyby rozwija temat ogrodu. Natomiast jeżeli patrząc na te projekty, pewnie, że różne trafiają i jak gdyby to, patrząc na to, rozmawiam, bo klienci czasami otrzymują dokument.
I nie mają więcej kontaktu z architektem.
Tak, i można powiedzieć, że na tym się
mają dokument, rozliczą. Zapłacili taką kwotę, jaką powinni i idą do was.
Tak. I my, jak gdyby chcą się dowiedzieć, ile to kosztuje. Może w ten sposób, że bardziej tak do tego realnie podchodzę. Czyli projekt jak gdyby ma pewną wizję. Ja zakładam, że klienci to ustalili, chociaż zdarza się tak, że klienci nie mają bladego pojęcia, co zostało tam narysowane. Po prostu jest coś narysowane, za coś zapłacili. Uważam, że właśnie to jest pewien błąd, że się klienci nie interesują projektami. To znaczy, że nie uczestniczyli w tym procesie. I to jest ten minus. Więc jeżeli się zgłaszają
do
dobrego projektanta, to on jak gdyby z nimi rozmawia i na te wszystkie detale zwraca uwagę. Więc to jest ważne, tak jak Ania mówiła tutaj o kontakcie z klientem, żeby klient rozumiał, co tam jest. Bo to może być szyfrem trochę napisane, niezrozumiałe, ale
to chyba zadanie jest dla projektanta, prawda?
Jeżeli właśnie trafia do dobrego projektanta, to klient to rozumie i jest dalej prowadzony jak gdyby, bo dobry projektant przekaże do dobrego szkółkarza, dobry szkółkarz wskaże dobrą roślinę, dobra roślina jest skierowana do dobrego wykonawcy ogrodu, dobry wykonawca ogrodu robi ten ogród i wszyscy są zadowoleni w takim ciągu.
Czyli wybierajmy takiego projektanta, który chce kontaktu z nami.
Oczywiście, że tak. To jest postawa sukcesu.
Który sprawdza, który się z nami kłóci, który przekonuje.
Do którego można zadzwonić o 12 w nocy.
Można zadzwonić o 12 w nocy.
Oczywiście, który odbierze telefon.
Już mamy odpowiedź, jakiego projektanta, gdzie trzeba szukać po prostu, takiego, który będzie się z nami kontaktował.
Jeśli mogę, ustalamy z inwestorem zawartość projektu, tak? I projekt to nie jest tylko mapa. Tak teoretycznie to mogłaby być to jedna mapa, jeżeli inwestor miałby w małym paluszku wiedzę na temat ogrodnictwa, gatunków, sposobu sadzenia, pielęgnacji, tak? Ale wtedy by prawdopodobnie nie potrzebował projektu, bo miałby go w głowie, tak? Więc jeżeli mówimy w ogóle o projekcie, to projekt, to tak jak mówię, nie jest jedna mapa. To jakieś są trzy mapy, które są wytycznymi, ale są opisy gatunków. Jeżeli widzimy ewidentnie, że jakby inwestor ma takie nikłą wiedzę o roślinach są zdjęcia roślin. Zanim te rośliny zostaną zatwierdzone, one są pokazane, omówione. Jest pokazana roślina w wieku dorosłym teoretycznie, tak? Przy wielkości człowieka, tak? Używamy katalogów, używamy książek, używamy zdjęć inspiracji, tak? Wykonujemy szkice, pokazujemy nasze ogrody. Więc tak naprawdę ja czasami żartuję, że proszę założyć zeszyt szesnastokartkowy i notujemy, tak? Notujemy wymagania klienta, gatunki, które byśmy chcieli. Pokazujemy też, proszę, o inspirację, jeżeli ktoś był gdzieś na przykład za granicą, czy w innym ogrodzie, zdjęcie, żeby wysłać. Więc
tego inwestor... oczekujmy po prostu od architekta, bo za to płacimy, to jest jego jakby obowiązek. Jeszcze jedno dosłownie zdanie, czy gwarancja jest na ogród? Ale naprawdę krótko. Oczywiście, jest, nie ma?
Oczywiście, że jest, tylko po prostu ona kosztuje. Po prostu kosztuje dobre firmy.
Tak jak dopłacamy kupując pralkę na przykład tak teraz jest. Za przedłużenie tak. Na przykład gwarancji czy innych rzeczy.
Klienci to wymuszają, producenci i wykonawcy się do tego dostosowują. Wszystko ma swoją cenę, to też może kosztować. Klient może o tym nie być świadomy, ale klient chcąc, żeby miało to gwarancję, musi sobie zdać z tego sprawę, że gdzieś ta cena, gdzieś ta wartość jest ukryta tej gwarancji.
My w drugiej części programu, już nie dzisiaj, ale za czas jakiś porozmawiamy na pewno o tym dokładnie, jak zaprojektować już samemu taki ogród, powiemy w szczegółach o skalniaku, o innych rzeczach, które możemy wykonać. Sami zdradzicie wasze tajemnice. W tym sensie już zapraszam, a gościem dzisiaj w Ekosferze była Anna Mitrosz, projektantka ogrodów i szkółkarz Piotr Gwoździe i Aneta Gała-Burda. Zapraszam za tydzień.